Witam was, kochani. Ja zanim będę głosił, chciałbym tradycyjnie, żebyśmy się chwilkę pomodlili. Chciałbym, żebyśmy zaprosili Pana Boga, żeby On się z nami spotkał. W zasadzie cały sens tego, że się tutaj spotykamy, tego, że jesteśmy razem, jest w Nim. On tak naprawdę jest tym sensem. I wierzę, że On jest dla nas odpowiedzią. Panie Boże, ja zapraszam Ciebie, żebyś się spotkał z każdym z nas. Ja zapraszam Ciebie, żebyś w trakcie, kiedy będzie głoszone słowo, żebyś dotykał naszego serca, żebyś dotykał naszej duszy, Panie Boże. Ja wyznaję, że potrzebujemy Ciebie. Ja potrzebuję Ciebie, Panie Boże, osobiście. Potrzebuję też w trakcie tego głoszenia doświadczać Ciebie, jaki Ty jesteś i jakie masz myśli o mnie. Ja zapraszam Ciebie, żebyś Ty dotykał mojego serca, żebym wiedział, jakie słowa powinienem użyć, żebym wiedział, co mam mówić, co jest głęboko w Twoim sercu. Ja zapraszam Ciebie, żeby w mojej słabości objawiła się Twoja chwała. W imieniu Pana Jezusa. Amen. Wiecie, kiedy pytałem Pana Boga, co On chce, żebym mówił, na jaki temat chciałby, żebym głosił, wciąż przychodziło mi jedno zdanie. Głoś moją chwałę. Także będę kontynuował to kazanie, które miałem 2 miesiące temu na temat chwały Bożej. I wiecie, opowiem pewne świadectwo z tamtego czasu. Pewna osoba powiedziała mi, kiedy zacząłeś głosić, po 15 minutach zaczęłam płakać. Nie z powodu tego, co mówiłeś, nie z powodu Twojego kazania, nie z powodu Twoich słów, które wypowiadałeś, ale z powodu doświadczenia Bożej obecności. I wierzę, jest to coś, za czym ja tęsknię i za czym marzę. Aby każdy z nas był dotykany przez Bożą obecność. Aby każdy z nas był dotykany przez żywego Boga. Wiecie, ja tęsknię za poznaniem Jego samego, za doświadczeniem Jego obecności. Ja nie chcę Go znać tylko teoretycznie czy ze słyszenia, ale chcę Jego doświadczyć, chcę Go dotknąć, chcę Go oglądać twarzą w twarz, chcę Go poznać, jaki On naprawdę jest. W jaki sposób to się może wydarzyć? Czy to w ogóle może się wydarzyć? Chciałbym, żebyśmy otworzyli drugi list do Koryntian, 12 rozdział. Tydzień temu też głosiłem z listu do Koryntian z 12 rozdziału, tylko z pierwszego listu, a dzisiaj będzie drugi list do Koryntian i 12 rozdział. Czyli drugi list do Koryntian, 12 rozdział i od pierwszego wiersza. Muszę się chlubić, choć nie ma z tego żadnego pożytku. To też przejdę do widzeń i objawień pańskich. Znałem człowieka w Chrystusie, który przed 14 laty, czy to w ciele było, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie, został uniesiony w zachwyceniu aż do trzeciego nieba. I wiem, że ten człowiek, czy to w ciele było, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie, został uniesiony w zachwyceniu do raju i słyszał niewypowiedziane słowa, których człowiekowi nie godzi się powtarzać. Z takiego chlubić się będę, ale z siebie samego chlubić się nie będę, chyba tylko ze słabości moich. Bo jeśli nawet zechcę się chlubić, nie będzie to przechwałka głupiego, bo prawdą będzie to, co powiem, lecz wstrzymuję się, aby ktoś nie myślał o mnie więcej nad to, co u mnie widział lub co ode mnie słyszał. Bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana by mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. W tej sprawie 3 razy prosiłem Pana, by On odstąpił ode mnie. Lecz powiedział do mnie, dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa. Albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Wiecie, wielu ludzi pragnie doświadczyć żywego Boga. Pragnie zobaczyć Boga chwały, tego, który jest żywy, który się porusza w znakach i w cudach. I apostoł Paweł opowiada o takim wydarzeniu, opowiada o miejscu zachwycenia, o człowieku, który był w raju, który był w miejscu trzeciego nieba, który słyszał niewypowiedziane słowa, których się, jak to było napisane, nie godzi i nie godzi powtarzać. A więc opowiada o doświadczeniu jakiejś rzeczywistości niebiańskiej, o doświadczeniu tego, jaki naprawdę jest Bóg. I zaczyna opowiadać, że tak naprawdę miejscem doświadczenia mocy Pana Jezusa to są Jego słabości. Wtedy, kiedy On jest słaby, wtedy jest mocny. Pan Jezus do niego powiedział, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej, i Paweł mówi, najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Nie wiem jak wy, ale ja tęsknię i pragnę, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa, aby ta moc Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego objawiała się przez moje życie, aby dotykała ludzi, którzy są wokół mnie. I Paweł mówi, jest droga do tego miejsca. To nie jest miejsce mojej chwały, to nie jest miejsce mojej siły, ale to jest miejsce mojej słabości. Kiedy przychodzę do Pana Boga i mówię, Panie Boże, ja nie wiem, jak rozwiązać tą sytuację. Ja nie jestem w stanie sam sobie z tym poradzić, ale ja wiem, że Ty masz odpowiedź, bo Ty jesteś Bogiem odpowiedzi, bo Ty jesteś Bogiem rzeczy niemożliwych. I wszystko, co do mnie należy, to stanąć w wierze i zacząć robić dokładnie to, czego Bóg ode mnie oczekuje. Bo Pan Bóg oczekuje ode mnie tylko i wyłącznie tych rzeczy, których jestem w stanie zrobić. Na przykład w tej chwili ja nie jestem w stanie zmaterializować Bożej obecności tutaj. Ja nie jestem w stanie sprawić, że chwała Boża tutaj przyjdzie. Wszystko, co mogę zrobić, to być, stanąć w posłuszeństwie i skoro Bóg do mnie mówi, głoś moją chwałę, to robić. I dlatego do was głoszę, nie dlatego, że nie wiem, mam wrażenie, czy mam pewność, że Pan Bóg przyjdzie, czy jestem w stanie to ściągnąć, ale staję w miejscu posłuszeństwa. Bo wiem, że kiedy ja stanę w miejscu posłuszeństwa, On zrobi całą resztę. I wierzę, że jest to obietnica dla nas. Kiedy Pan Bóg mówi, chcę, żebyś głosił moją chwałę, to wierzę, że to zapowiada, że ta chwała przyjdzie do naszego Kościoła. I ja chcę oglądać Jego w chwale. Ja nie chcę Go znać tylko ze słyszenia. Ja nie chcę tylko czytać o wspaniałych rzeczach w Biblii. Oczywiście my potrzebujemy to robić, my potrzebujemy poznawać, jaki Bóg jest, jak w jaki sposób On wcześniej się poruszał, po to, żeby nasza wiara się budowała, po to, żebyśmy mówili, to jest nasz Bóg, my chcemy Go doświadczyć, ale potrzebujemy Go znać. Tak jak Hiob mówił, ja znałem Ciebie tylko ze słyszenia, ja wiedziałem tylko o Tobie coś, ale teraz oglądałem Ciebie twarzą w twarz i chcę Wam powiedzieć, że to jest możliwe. Te rzeczy, które czytałem, one nie działy się tylko 2000 lat temu. Chcę wam powiedzieć o historii, którą wczoraj mi przekazano. Ja byłem na pogrzebie wczoraj mojego wujka, brata mojego dziadka, człowieka, który przez wiele lat chodził z Bogiem, który służył Panu Bogu. I było tam nagranie, w którym on opowiadał swoją historię. I opowiedział historię mojej prababci. A więc coś bardzo mi bliskiego, no może czasowo trochę odległego, ale jednak silnie związanego z moją rodziną. I moja prababcia była bardzo bogobojną osobą. Ona była przykładem dla całej rodziny, w jaki sposób szukać Pana Boga, w jaki sposób modlić się, w jaki sposób powierzać Mu swoje problemy. I przyszło tak, że pod koniec jej życia ona zachorowała na raka. I pewnego dnia, kiedy razem z moim pradziadkiem byli w domu, mój pradziadek był w innym pomieszczeniu, moja prababcia prawdopodobnie w łóżku wtedy leżała jako chora osoba. Też wtedy nie było takiej medycyny zaawansowanej, jeśli chodzi o raka, więc sytuacja była bardzo no, niewesoła dla niej. I mój dziadek w pewnym momencie słyszy śmiech mojej prababci. Słyszy, jak ona się śmieje. A wiecie, ludzie, którzy ją znają, którzy dzisiaj jeszcze żyją, oni mówią, to była raczej taka poważna osoba, raczej nie było to spotykane, żeby ona się śmiała. Ona była raczej uprzejma, oczywiście miła, ale poważna, czyli śmiech raczej to była niespotykana rzecz u niej. Więc kiedy mój pradziadek usłyszał śmiech swojej żony, zainteresował się, co się stało, szybko wszedł do jej pokoju i patrzy, ona jest cała roześmiana. I on pyta jej, co się stało? A ona mówi, spotkałam się z Jezusem, miałam widzenie Jezusa Chrystusa. I wiecie, to doświadczenie dało jej siły do tego, żeby przeszła później kolejne bardzo 3 miesiące ostatnich dni swojego życia. Chcę wam powiedzieć, to jest możliwe, żebyśmy oglądali żywego Jezusa, żebyśmy spotkali się z Nim twarzą w twarz. Dlaczego Pan Bóg objawia swoją chwałę w naszych słabościach? Wiecie, ktoś, kto jest silny, ktoś, kto ma rozwiązania, kto wie, jak należy zrobić rzeczy, on nie potrzebuje wszechmogącego Boga, bo on wie, co trzeba zrobić. Ale w miejscu, w którym ja nieraz stoję i mówię, Panie Boże, ja nie wiem, ja nie znam odpowiedzi. Ja nie wiem, co mam zrobić. Wszystko, co mogę zrobić, to mogę przyjść do Ciebie i oczekiwać, że Ty mnie poprowadzisz. Że Ty dasz mi rozwiązania, że Ty dasz mi wskazówki. I Pan Bóg odpowiada na tą naszą potrzebę, bo On widzi, że ja Jego potrzebuję, widzi, że bez Niego sobie nie poradzę. I przychodzi i objawia swoją chwałę. I kiedy Jego chwała przychodzi i rzeczy się dzieją, nikt nie może powiedzieć, że to jest dzięki mojej sile, czy dzięki mojemu wysiłkowi. I dzięki temu ja mam możliwość zachować taką równowagę w swoim sercu, że nie mogę powiedzieć, to ja to zrobiłem. I opowiem wam historię, o której też wczoraj się dowiedziałem. Historia zaczyna się pół roku temu. Ja też przyjechałem do Terespola, to było około właśnie pół roku temu, i w trakcie takiego rodzinnego spotkania zacząłem rozmawiać z moją ciocią, ona już jest w takim podeszłym wieku, i ona powiedziała, wiesz, Rafał, mam problemy z kręgosłupem. Nie mogę spać po nocach, bardzo mi to doskwiera, bardzo to wpływa na moje życie, na to, jak się czuję. Ja sobie pomyślałem, o co ja mogę zrobić, przecież ja nie jestem w stanie naprawić tego problemu. Ale Pan Bóg do mnie przemówił i powiedział, zaproponuj jej, że się o nią pomodlisz. I ja powiedziałem, jeżeli ciocia chce, to ja mogę po prostu się pomodlić, mogę ciocia namaścić olejem i pomodlić się o uzdrowienie tego kręgosłupa. I stanąłem w miejscu swojej słabości, to znaczy wiedziałem, że ja tego nie potrafię zrobić, to znaczy nie potrafię uzdrowić tego kręgosłupa, ale postanowiłem być posłuszny temu, co Pan Bóg do mnie powiedział. Włożyłem na nią ręce, namaściłem olejkiem z tego, co pamiętam i pomodliłem się i pożegnaliśmy się i słuch jakby zaginął, bo przez pół roku nie mieliśmy ze sobą kontaktu. I wczoraj, kiedy byłem na tym pogrzebie, moja ciocia do mnie podchodzi i mówi, muszę ci coś powiedzieć. I mówi, wiesz, co prawda problem całkowicie nie zniknął, ale po tej modlitwie ja zaczęłam normalnie spać. Generalnie większość tego problemu, większość tego bólu ustąpiło. I ja zaczęłam normalnie spać, zaczęłam normalnie funkcjonować. I oddaję Bogu chwałę, że Bóg w naszych słabościach objawia swoją moc. Wiecie, ja pragnę Jego mocy, pragnę doświadczenia Jego mocy, ale ona idzie w parze z moją słabością. Wiecie, to miejsce mojej słabości jest naprawdę niewygodne, bo ja bym wolał mieć te odpowiedzi. Ja bym wolał mieć zawsze odpowiedź. Więc jest to miejsce niewygodne, ale ja chcę się zgodzić z Bogiem. Jeżeli tak ma to wyglądać, jeżeli nie ma innej drogi, ja chcę się z Nim zgodzić. Chcę Mu pozwolić, żeby w miejscu mojej czasami bezsilności czy bezradności, żeby objawiała się Jego chwała. O jakim ja doświadczeniu mówię Pana Boga? Spójrzmy, będziemy czytać kilka fragmentów z drugiej Księgi Mojżeszowej. Chciałbym, żebyśmy się przyglądali, jak to kiedyś funkcjonowało. Jak to zostało opisane w Biblii. Druga Księga Mojżeszowa, 24 rozdział. 24 rozdział i od 9 wiersza. I wstąpił Mojżesz i Aaron, Nadab i Abihu oraz 70 ze starszych Izraela na górę. I ujrzeli Boga Izraela, a pod jego stopami jakby twór z płyt szafirowych, błękitny jak samo niebo. Lecz na najprzedniejszych z synów izraelskich nie wyciągnął swojej ręki. Mogli więc oglądać Boga, a potem jedli i pili. I rzekł Pan do Mojżesza, wstąp tam do mnie na górę i zostań tam, a dam ci tablice kamienne, zakon i przykazania, które napisałem, aby ich pouczyć. Wstał więc Mojżesz i Jozue, jego sługa, i wstąpił Mojżesz na górę Bożą, a do starszych rzekł, czekajcie na nas tutaj, aż wrócimy do was. Oto Aaron i Hur są z wami. Kto miałby jaką sprawę, niech się zwróci do nich. Gdy Mojżesz wstąpił na górę, obłok zakrył ją i zamieszkała chwała Pana na górze Synaj, a obłok okrywał ją przez 6 dni. 7 dnia zawołał na Mojżesza z obłoku, a chwała Pana wyglądała w oczach synów izraelskich jak ogień trawiący na szczycie góry. Mojżesz wszedł w środek obłoku i wstąpił na górę. A był Mojżesz na górze 40 dni i 40 nocy. I chcę wam opowiedzieć pewien proroczy sen, który miałem jakieś 1,5 roku temu. Ja będę o nim, ja opowiem go, bo wierzę, że on nie dotyczy tylko mojej rodziny, ale wierzę, że dotyczy naszego kościoła. To było, tak jak mówię, około 1,5 roku temu. Byłem wtedy w trakcie takiego proroczego obozu i taki Ryszard Juchnik, to jest taki wizjoner, człowiek, do którego Pan Bóg bardzo wyraźnie przemawia przez wizję, przez sny, zachęcał nas, żebyśmy poprosili Pana Boga o sny i że Pan Bóg nam da sny od Niego, które będą do nas coś mówić, będą wyrażać Boże serce. I kiedy pomodliliśmy się, ja zasnąłem, miałem mniej więcej taki sen. Zobaczyłem siebie i moją rodzinę, jak szliśmy w takim małym miasteczku, jakąś taką całkiem niepozorną uliczką właśnie takiego małego miasteczka. Nie było tam żadnego ruchu dużego, w zasadzie tylko my szliśmy tą uliczką. I nagle zobaczyłem dziwne zjawisko. Zobaczyłem w górze obłok. Nie wiem, jak to inaczej wyrazić, być może jest bardziej taka fachowa nazwa tego, ale to był obłok, mam na myśli coś w rodzaju takiej, nie wiem, czy dobrze to wyrażę, gęstej śmietany, czyli taki bardzo gęstą chmurę, bardzo intensywnie białą. I tak zacząłem się jej przyglądać i to było bardzo dziwne zjawisko, bo ten obłok zaczął schodzić w dół. I tak sobie myślałem, przecież to jest nienaturalne, dlaczego on schodzi w dół. I w pewnym momencie ten obłok okrył całą naszą rodzinę w tym miasteczku, wypełnił jakby to miasteczko. I kiedy się obudziłem, ja wiedziałem, że jest to prorocza zapowiedź tego, że Bóg przygotowuje miejsce doświadczenia Jego chwały, doświadczenie Jego prawdziwej obecności. I chcę wam powiedzieć, że ja za tym tęsknię i tego pragnę. I wypatruję tego dnia. I pamiętam te proroctwa, które były tutaj z tego miejsca wypowiadane, że Bóg nawiedzi ten Kościół, że nawiedzi swoją obecnością, że nawiedzi swoją mocą. I chcę wam powiedzieć o pewnych rzeczach, które też Bóg wzbudził w moim sercu. Chcę wam otworzyć przed wami serce. Wiecie, jakieś 20 lat temu, ja już tu kiedyś opowiadałem, pewien człowiek do mnie prorokował i powiedział: spotkasz się z Bogiem i będziesz doświadczał namacalnie, fizycznie Jego obecności. I tak się stało. Ale dopowiedział jeszcze coś innego. Czy w trakcie tego obozu zostało dopowiedziane jeszcze coś innego? Że pewnego dnia ujrzysz Jezusa Chrystusa twarzą w twarz i to będzie czas zmiany w twoim życiu. Bardzo krótko później i zupełnie inny człowiek, który nie miał pojęcia o tym, co wcześniej ktoś inny powiedział, potwierdził te słowa i mówił właśnie o doświadczeniu Jezusa Chrystusa twarzą w twarz. I wiecie, ja, moje serce się raduje, kiedy wczoraj słuchałem o tym, że w mojej rodzinie jest dziedzictwo, że w mojej rodzinie jest dziedzictwo doświadczenia czegoś takiego. Wiecie, to nie jest tak, że ja tęsknię za oglądaniem Jezusa Chrystusa dla samego oglądania. Ja po prostu tęsknię za Nim. Chcę po prostu Jego doświadczyć, takiego, jakim On naprawdę jest. Chcę Go poznać. Chcę Go doświadczyć więcej, niż doświadczyłem Go do tej pory, dlatego, że tego potrzebuję. I wiecie, to doświadczenie, ono działa nie tylko na nas, ale zaczyna działać na zewnątrz. A powiem wam historię, ja już nie pamiętam, czy ją opowiadałem. W każdym razie, po takim spotkaniu z Bogiem, kiedy Bóg nawiedził mnie swoją mocą, kiedy wydawało mi się, że moje ciało się rozpadnie na kawałki z powodu intensywności Jego obecności, ja nikomu przez dłuższy okres czasu o tym nie mówiłem. I było pewne wydarzenie. Umówiłem się z moją siostrą, że pojedziemy do naszej babci autobusem i ona wyszła wcześniej na ten autobus, a ja wyszedłem później. I jakoś tak się stało, że ja się spóźniłem, że nie przyszedłem na czas. I ona patrzyła na mnie i ja wiedziałem, że ja jestem winny, że no, spóźniłem się. I ona miała prawo mieć pretensje do mnie. Miała prawo mieć tutaj jakieś zarzuty. Ale kiedy mnie zobaczyła, powiedziała coś takiego: byłam na ciebie bardzo zła. z powodu tego, że zawiodłeś, że nie przyszedłeś na ten przystanek, teraz będziemy musieli długo czekać na następny autobus. Ale stwierdziłam, że ja nie mogę wyrazić tego gniewu, bo zobaczyłam, że Pan Bóg tobie towarzyszy. Zobaczyłam Bożą obecność, która tobie towarzyszy. I wiecie, ja tęsknię za tą Bożą obecnością. Ja tęsknię za Jego chwałą, która będzie nam towarzyszyć. W tych miejscach, gdzie jesteśmy, czy to w kościele, czy w pracy, czy w, nie wiem, gdzieś u sąsiada, czy jedziemy autobusem. Ja tęsknię za Bożą chwałą, która będzie przemieniać serca ludzi. Wiecie, kiedy bodajże Smith Wigglesford, on wchodził do pociągu, do wagonu, to ludzie, on nie wypowiadał żadnego słowa, ale ludzie padali na swoje kolana i pokutowali. Nie z powodu tego, kim on był, ale z powodu obecności Bożej, która mu towarzyszyła. I wiecie, Bóg pragnie mieć takie intymne z nami spotkanie. Chciałbym czytać kolejny fragment z Księgi Mojżeszowej, który będzie o tym mówił. Druga Mojżeszowa cały czas, 33 rozdział. 33 rozdział i od 7 wiersza. Zobaczmy, co Mojżesz robił. Mojżesz zaś zwykł był zabierać namiot, rozbijał go sobie poza obozem, z dala od obozu i nazwał go namiotem zgromadzenia. Toteż każdy, kto miał sprawę do Pana, przychodził do namiotu zgromadzenia, który był poza obozem. A ilekroć Mojżesz szedł do namiotu, cały lud powstawał i ustawiał się, każdy przy wejściu do swojego namiotu. I patrzyli za Mojżeszem, dopóki nie wszedł do namiotu. Ilekroć zaś Mojżesz wszedł do namiotu, słup obłoku opuszczał się i stawał u wejścia do namiotu, a Pan rozmawiał z Mojżeszem. I widział cały lud słup obłoku stojący u wejścia do namiotu. I wtedy powstawał cały lud i kłaniali się, każdy u wejścia do swego namiotu. I rozmawiał Pan z Mojżeszem twarzą w twarz, tak jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem. Po czym wracał Mojżesz do obozu, podczas gdy młody sługa jego Jozue, syn Nuna, nie oddalał się od namiotu. O czym to słowo mówi? Pomyślcie sobie przez chwilę o Mojżeszu. To był bardzo zajęty człowiek. Jego zadaniem było być przywódcą potężnego narodu. Myślę, że było tam około kilku milionów Żydów na pustyni. Miał trudne zadania przed sobą. Można by było powiedzieć, taki pastor kilkumilionowego zboru. Bardzo zajęty człowiek. Ale on wiedział, że nie może sobie pozwolić na jedną rzecz, czy że musi znaleźć czas na jedną rzecz, na takie osobiste spotkanie z Bogiem. I zobaczcie, jak Bóg niesamowicie honoruje tego człowieka. On spotyka się gdzieś na uboczu, poza obozem, poza tymi wszystkimi ważnymi sprawami, które należy zrobić. Spotyka się z Bogiem sam na sam. I jest napisane, że Bóg przychodzi do niego i że rozmawia z nim twarzą w twarz, jak przyjaciel z przyjacielem. I dopiero po takim spotkaniu Mojżesz wychodzi i zaczyna robić różne rzeczy. I wiecie, Pan Bóg do mnie bardzo mocno przemówił. Jeśli nie chcesz się zagubić w tej nowej roli, w tych nowych rzeczach, w tych nowych obowiązkach, musisz się ze mną spotykać każdego ranka. Musisz spędzić ze mną czas. Musisz poświęcić czas na słuchanie mojego głosu, na bycie po prostu ze mną, na rozmawianiu, nawet niekoniecznie, nie zawsze o jakichś problemach, które gdzieś są wokół, ale po prostu na słuchaniu mojego serca. Jeśli tego nie zrobisz, to problemy dnia codziennego tak ciebie zarzucą, tak ciebie zajmą, że pochłoną twoje serce. I wiecie, ja wierzę, że to nie dotyczy się tylko mnie, ale wierzę, że dotyczy się każdego z nas. My nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nie mieć czasu na intymność z Bogiem. My nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nie mieć czasu na bycie z Nim, na słuchanie tego, co On ma do powiedzenia, na relację z Nim. Jeśli nie będziemy mieli tej relacji, jeżeli na to nie poświęcimy czasu, zapewniam was, że rzeczy tego świata, codzienne obowiązki, codzienne sprawy pochłoną nasze serce. Słowo Boże mówi, szukajcie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości najpierw, a wszystko inne będzie wam dodane. Ja wiem, że jest mnóstwo spraw ważnych, które domagają się zaspokojenia. Mnóstwo różnych ważnych rzeczy, które domagają się ich załatwienia. Ale chcę wam powiedzieć, jeśli my najpierw nie będziemy szukać Jego Królestwa, jeśli najpierw nie będziemy szukać tego, co On ma do powiedzenia, to rzeczy się nie wydarzą. I nawet jeśli będziemy bardzo się starać, może zrezygnujemy z jakichś godzin snu po to, żeby więcej czasu poświęcić tym wszystkim sprawom, które domagają się załatwienia, chcę wam powiedzieć, będzie ich jeszcze więcej. Bo Słowo Boże mówi, kiedy ty najpierw zaczniesz szukać Jego Królestwa i Jego sprawiedliwości, kiedy ty najpierw poświęcisz czas dla Niego, wtedy wszystko inne będzie ci dodane. I nagle się zdziwisz. Tak bardzo się o to nie starałem, tak bardzo się o to nie troszczyłem, a rzeczy zaczynają się naprawiać. Czy na przykład ktoś zaczyna dzwonić i mówi, jestem do twojej dyspozycji, jestem chętny, żeby ci pomóc. Albo rzeczy po prostu w prosty sposób zaczynają działać. Wierzę, że to jest coś, czego Pan Bóg pragnie i czego oczekuje od nas. On pragnie intymności z nami. I kiedy pójdziemy w tą stronę, doświadczymy wszystkiego innego, co jest nam potrzebne. Dobrze, i druga Mojżeszowa, 33 rozdział i od 12 wiersza, więc kawałek dalej. I rzekł Mojżesz do Pana, oto ty mówisz do mnie, prowadź ten lud, a nie oznajmiłeś mi, kogo poślesz ze mną, chociaż powiedziałem, znam cię po imieniu oraz znalazłeś łaskę w oczach moich. Toteż jeśli znalazłem łaskę w oczach twoich, daj mi poznać zamysły twoje, abym cię poznał i wiedział, że znalazłem łaskę w oczach twoich. Zważ też, że twoim ludem jest ten naród. Odpowiedział Pan, oblicze moje pójdzie i zaznasz spokoju ode mnie. Rzekł do niego Mojżesz, jeżeli oblicze twoje nie pójdzie z nami, to nie każ nam stąd wyruszać. Po czym bowiem można poznać, że znalazłem łaskę w oczach twoich, ja i lud twój, jak nie po tym, że ty pójdziesz z nami, bo wtedy będziemy wyróżnieni, ja i lud twój, spośród wszystkich ludów, które są na powierzchni ziemi. I rzekł Pan do Mojżesza, także tę rzecz, o którą mówiłeś, spełnię, gdyż znalazłeś łaskę w oczach moich i znam cię po imieniu. Wiecie, jest to coś niesamowitego, co Mojżesz mówi do Boga. On mówi, nie każ nam iść bez twojego oblicza. On tak naprawdę mówi, ja nie chcę iść bez ciebie. Ja będę czekał tak długo, aż ty powiesz, że mamy iść. Bo wiem, że kiedy pójdę bez ciebie, na pewno będą problemy. Na pewno sobie nie poradzę bez ciebie. Dlatego potrzebuję twojego oblicza, potrzebuję, żeby twoja obecność nam towarzyszyła, bo nie damy sobie rady bez ciebie. I ja będę czekał na ciebie, będę czekał na twoje oblicze, będę czekał na twoje poruszenie i kiedy ono przyjdzie, ja ruszę. Wiecie, dam wam bardzo praktyczny przykład z mojego życia. Wiecie, ja późno w nocy wróciłem z tego pogrzebu, z Terespola i stanąłem przed Panem Bogiem i powiedziałem, ja wiedziałem, że Pan Bóg chce, żebym głosił Jego chwałę, ale nie wiedziałem, co On przez to rozumie, co rozumie to w szczegółach, jakie konkretnie rzeczy On chciałby, żebym poruszył. I po prostu oczekiwałem na Niego i modliłem się. W końcu gdzieś około 4 nad ranem stwierdziłem, że jednak tam 40 parę minut muszę się przespać. Więc przyspałem się, obudziłem się tak około 5 i czekałem na Niego. I zbliżała się godzina 6 i zacząłem się już niepokoić. Czy Pan Bóg zdąży? Już tak niewiele czasu zostało. Wiecie, ja mogę oczywiście jakieś tam kazanie powiedzieć. Ja oczywiście mógłbym coś tam opowiedzieć, jakieś nawet podać przykłady z życia. Ale chcę wam powiedzieć, ja nie jestem tym zainteresowany. Dlatego, że ja jestem zainteresowany tym, co Bóg ma do powiedzenia. Ja jestem zainteresowany, żeby odebrać to, co On chce dzisiaj do nas mówić. Dlaczego? Dlatego, że On zna serca każdego z nas. Ja nie mam tej wiedzy, ale On wie, co jest potrzebne. Dlatego powiedziałem, Panie Boże, no trudno, jeżeli naprawdę Ty nic nie powiesz, no to będę musiał w końcu ten pierwszy raz stanąć i powiedzieć, przepraszam Was, ale nie mam nic do powiedzenia. Ja nie wiem, być może przyjdzie taki dzień, to zależy, tak wierzę, że od Pana Boga. Ja ze swojej strony powiedziałem, Panie Boże, ja stawiam się Tobie do gotowości. Ja oczekuję na Ciebie, ale potrzebuję usłyszeć, co Ty masz do powiedzenia, bo jeżeli tego nie usłyszę, ja nie chcę stawać przed innymi. I kiedy już byłem w takiej, blisko takiej desperacji, mówię, Panie Boże, chyba jednak, chyba nie zdążysz, no może nie tymi słowy, ale myślałem sobie, no chyba będę musiał stanąć i powiedzieć, no przepraszam. Nagle Pan Bóg zaczął mówić. Nagle zaczął mi pokazywać rzeczy, które są w Jego sercu. I ja wierzę, że On się nigdy nie spóźni. Nawet jeśli miałoby to się zacząć w momencie, kiedy wezmę mikrofon. Wiecie, dlaczego mi zależy na tym, żeby w ten sposób funkcjonować? Dlatego, że ja w ten sposób mówię do Pana Boga, to Ty jesteś tutaj szefem. Ja chcę odebrać to, co Ty masz do powiedzenia. Ja wierzę, że Ty jesteś żywym Bogiem, że Ty masz świadomość moich własnych słabości, że Ty masz świadomość moich własnych niepewności, że Ty masz świadomość moich własnych błędów i że Ty sobie dobrze z tym poradzisz, bo jesteś żywym Bogiem. Bo Ty jesteś Bogiem, a nie człowiekiem i Ty poradzisz sobie z moimi słabościami. I Ty nawet do takiego słabego człowieka jak ja jesteś w stanie przemówić i posłać swoje słowo, które przyniesie życie i błogosławieństwo. I chcę Ci powiedzieć, że to jest zachęta dla Ciebie w tym miejscu, w którym jesteś. Ja nie wiem, jakie Ty masz myśli o sobie, ale chcę Ci powiedzieć, że Bóg sobie poradzi z Twoimi słabościami. Bóg sobie poradzi z Twoją niepewnością. Z tym, że Ty czasami nie jesteś pewien, czy to Pan Bóg, czy to ja. Pan Bóg sobie z tym dobrze poradzi. Wszystko, co musimy zrobić, to powiedzieć, Panie Boże, ja chcę stanąć Tobie do gotowości i ja chcę słuchać tego, co Ty masz do powiedzenia i to robić. Dlaczego? Dlatego, że On jest Bogiem. Dlatego, że On ma wszystkie rozwiązania. Dlatego, że On wie, co należy zrobić, czy co należy powiedzieć, albo czego nie należy zrobić. I chciałbym, żebyśmy czytali dalej tą drugą księgę Mojżeszową, 34 rozdział od 29 wiersza. Myślę, że bardzo ważny fragment. Czyli 34 rozdział od 29 wiersza. A gdy Mojżesz wstępował z góry Synaj, mając w ręku dwie tablice świadectwa, nie wiedział Mojżesz, gdy wstępował z góry, że skóra na twarzy jego promieniała od rozmowy z Panem. A gdy Aaron i wszyscy synowie izraelscy ujrzeli Mojżesza, spostrzegli, że skóra na twarzy jego promieniała i bali się przystąpić do niego. Gdy zaś Mojżesz ich przywołał, zwrócili się Aaron i wszyscy przywódcy zboru do niego, a Mojżesz rozmawiał z nimi. Potem przystąpili wszyscy synowie izraelscy, a on przekazał im wszystko to, co Pan rzekł do niego na górze Synaj. A gdy Mojżesz przestał z nimi rozmawiać, włożył zasłonę na swoje oblicze. Ilekroć szedł Mojżesz przed oblicze Pana, by z nim rozmawiać, zdejmował zasłonę aż do swego wyjścia. A gdy wyszedł, mówił do synów izraelskich wszystko, co mu nakazano. A gdy synowie izraelscy patrzyli na twarz Mojżesza, a skóra na twarzy Mojżesza promieniała, Mojżesz nakładał z powrotem zasłonę na swoją twarz, aż do czasu, gdy odchodził, by rozmawiać z nim. Co było przyczyną tego, że ta skóra jego promieniała? A więc miało to wpływ na ludzi, którzy byli wokół niego. Przyczyną tego była, że on się spotykał sam na sam z Bogiem. Że on pragnął tego doświadczenia. Że on pragnął doświadczenia żywego Boga. Inny fragment mówi o tym, on mówi, Boże, ja chcę Twojej chwały. Ja chcę doświadczenia Twojej chwały. Ja chcę oglądać Twoją chwałę. On był stęskniony, aby oglądać żywego Boga. I tutaj cofnę się jeszcze do 33 wiersza. Przepraszam, bo go przeoczyłem ten fragment. I rzekł Mojżesz, czyli do 33 rozdział i od 18 wiersza. I rzekł Mojżesz, pokaż mi proszę chwałę Twoją. I odpowiedział Pan, sprawię, że całe dostojeństwo moje przejdzie przed Tobą i ogłoszę imię Pan przed Tobą. I zmiłuję się nad kim się zmiłuję i zlituję się nad kim się zlituję. Nadto powiedział, nie możesz oglądać oblicza mojego, gdyż nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu. I rzekł Pan, oto miejsce przy mnie, stań na skale, a gdy przechodzić będzie chwała moja, postawię cię w rozpadlinie skalnej i osłonię cię dłonią moją, aż przejdę. A gdy usunę dłoń moją, ujrzysz mnie z tyłu, oblicza mojego oglądać nie można. Zobaczcie, Mojżesz doświadczył przecież niezwykłych rzeczy. On widział, jak morze czerwone się rozstępuje. On widział wszystkie plagi. On widział, że kiedy on podnosił laskę, rzeczy się wydarzały. Te, które Bóg zapowiedział. Widział niezwykłe rzeczy. Ale on mówi, Boże, ja chcę oglądać Twoją chwałę. To jest to, za czym ja tęsknię. On tak naprawdę tęsknił za żywym Bogiem. On tęsknił za poznaniem Jego. I zobaczcie, że Bóg odpowiada na jego wołanie. I Pan Bóg sobie poradzi, Pan Bóg wie, jak to wszystko ułożyć, żeby Mojżesz nie zginął w tym wszystkim. I wiecie, możemy sobie czytać tą historię, myśleć, no tak, ale to był Mojżesz. Ale Słowo Boże mówi, że na przykład Eliasz był takim samym człowiekiem jak my. Wiecie, ja jakiś czas temu modliłem się i wiem, że może to zabrzmi arogancko, to co powiem. Ale ja modlę się do Pana Boga i proszę Go o to. I mówię, ja nie chcę mieć tylko takiego doświadczenia jak Mojżesz. Ja chcę mieć bliższe doświadczenie z Tobą. Ja tęsknię za tym, żeby poznać Ciebie jak tylko się da, jak tylko blisko się da. Dlatego, że moje serce tęskni za Nim. My sobie możemy czasami jakąś taką warownię postawić w naszym umyśle. O, gdyby tak fajnie było, żebyśmy chociaż tak jak Eliasz, czy tak jak Mojżesz się spotkali z Bogiem. Ja wierzę, że można się intymniej spotkać z Bogiem, bo On jest niezwykłym Bogiem. Wierzę, że będziemy mieli całą wieczność, aby Jego poznawać i wciąż nie będziemy mogli Go poznać, dlatego że On jest nieskończony, ma nieskończone piękno, ma nieskończoną chwałę. Dlatego ja chcę tęsknić za Nim i pragnąć Jego więcej. I my czytamy, że Jego twarz lśniła. Ten blask, ja wierzę, że to było odbicie chwały Bożej. To było towarzyszenie Jemu chwały Bożej z powodu tego, że On się spotykał w intymności z Bogiem. I wiecie, ta intymność, spotkanie z Bogiem sam na sam jest kluczowa. Dlatego, że Biblia mówi, że Bóg jest Bogiem, który widzi w ukryciu. Ja tego może do końca nie rozumiem, ale po prostu traktuję to dosłownie. Skoro Bóg jest Bogiem, który widzi w ukryciu, to znaczy, że wtedy, kiedy ja się z Nim spotykam i nikt inny mnie nie widzi, wtedy On mnie widzi. I wtedy mam możliwość relacji z Nim serca do serca. I chcę Ciebie zachęcić, bo wierzę, że Bóg nas wzywa do tej intymności. Wierzę, że On pragnie tej intymności. Czym jest ta chwała, która nam towarzyszy z powodu spotkania z żywym Bogiem, z powodu intymności z żywym Bogiem? Podam Wam jedną z historii z Biblii. Pamiętacie na pewno, że jest napisane w Dziejach Apostolskich, że ludzie kładli na ulicy chorych po to, żeby chociaż cień Piotra padł na tych ludzi. Bo kiedy ten cień padał, to ci ludzie byli uzdrowieni. Czy to znaczy, że Piotr był takim supermanem? Ja wierzę, że to się działo dlatego, że chwała jemu towarzyszyła. Chwała obecności żywego Boga. I czytamy tutaj w tej Księdze Mojżeszowej, że ta chwała wypływała ze spotkania z żywym Bogiem sam na sam. I chcę wam powiedzieć, ja wierzę, że to są rzeczy, które Bóg zapowiada do naszego Kościoła. Że to są rzeczy, za którymi Pan Bóg tęskni i pragnie, abyśmy poznali Jego twarzą w twarz. Aby Jego chwała nam towarzyszyła, aby życie ludzi było zmieniane na różne sposoby. Czy to poprzez uzdrowienie, czy tak jak mówiłem, ten Smith Wigglesworth wchodził do przedziału i ludzie padali na kolana i pokutowali. On nie musiał wypowiedzieć żadnego słowa. Dlaczego? Dlatego, że chwała obecności Bożej mu towarzyszyła. I to Duch Boży przekonywał ludzi o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. I wiecie, ja za takim Bogiem tęsknię. Ja pragnę doświadczyć Jego w taki sposób. Pragnę, żeby Jego chwała się poruszała w tym mieście. Żeby ludzie, którzy dzisiaj nie widzą nadziei, żeby doświadczyli nadziei. Żeby ludzie, którzy dzisiaj chorują, zostali uzdrowieni. Po to, żeby chwała żywemu Bogu była oddana. Żeby ludzie doświadczyli, jaki Bóg tak naprawdę jest. Żeby ta wonność Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego, tego, jaki On jest, żeby się roznosiła po tym mieście. Żeby ludzie zaczęli rozmawiać o tym w tramwajach, o tym, jaki jest Bóg, o tym, w jaki sposób On się porusza. I On chce się poruszać właśnie przez Ciebie i przeze mnie. I to jest możliwe tylko i wyłącznie przez naszą intymność z Nim. Bez względu na to, ile masz lat. Bez względu na to, ile lat chodzisz z Jezusem. Chcę wam powiedzieć, że to jest możliwe dla każdego z nas. Wszystko, co jest potrzebne, to Pan Bóg wzywa nas i mówi, chcę być blisko Ciebie. Chcę, żebyś posłuchał, jak bije moje serce. Chcę, żebyś posłuchał tego, co jest w moim sercu. Chcę, żebyś posłuchał o tym, jakie są moje myśli o Tobie. Chcę, żebyś posłuchał, jakie są moje myśli o Twoim sąsiedzie. Chcę, żebyś posłuchał, jakie są moje myśli o Twoich współpracownikach, czy o ludziach, z którymi jedziesz gdzieś tam w tramwaju, czy w autobusie. Bóg chce się z tym wszystkim z Tobą podzielić. po to, żeby Jego chwała dotykała ludzi wokół Ciebie, żeby oni doświadczyli Bożego życia i podniesienia. Dobrze, i ja ze swojej strony skończyłem.